Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Dziś sporo miejsca poświęcimy rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku i polskiej transformacji. Co nam się udało, a co można było zrobić lepiej? Opowiemy Państwu także historię trzech żołnierzy podziemia niepodległościowego odnalezionych po latach, których uroczysty pogrzeb odbył się w Katowicach. Będą także zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszam! Proszę Państwa, naszym gościem jest pan dr Tomasz Kozłowski z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry Państwu.
A rozmawiać będziemy o tym, co przeszło do historii pod nazwą polskiej transformacji ustrojowej, czyli tak naprawdę wyjście z komunizmu, odrzucenie przez Polaków drogą pokojową, co jest bardzo istotne tego, co Sowieci i komuniści nam narzucili. Tą pierwszą iskierką nadziei były wybory czerwcowe 1989 roku. Wolne one nie były, ale jednak do Senatu były wolne. W pozostałym obszarze narzucone reguły gry przez stronę komunistyczną, ale społeczeństwo powiedziało nie. Jeżeli traktować te wybory jako plebiscyt, to komuniści absolutnie przegrali.
Myślę, że tak trzeba traktować te wybory właśnie jako plebiscyt. Tak jak pan powiedział, Solidarność mogła zdobyć wszystkie 100 miejsc w Senacie, w Izbie Niższej Parlamentu. Liczba tych mandatów była ograniczona do 35%. No ale to, co Solidarność mogła, no to de facto wzięła w całości. I to, co trzeba podkreślić, to jest fakt, że w wyniku tego plebiscytu w kolejnych tygodniach czy miesiącach doszło właściwie do wywrócenia wszystkich wcześniejszych politycznych porozumień zawartych, czy to przy Okrągłym Stole, czy to w Magdalence. Bo negocjacje przeprowadzone przy Okrągłym Stole i w Magdalence zakładały, że nawet po tych częściowo wolnych wyborach komuniści nadal będą mieli w systemie zamontowane pewne bezpieczniki. Czyli nadal będą mieli rząd, bo będą mieli większość w parlamencie, wybiorą swojego prezydenta i właściwie było porozumienie zawarte przy Okrągłym Stole i w Magdalence, że to Wojciech Jaruzelski obejmie to stanowisko.
I to się stało.
Tak, i to się stało. No i trzecia rzecz, że dalej będą kontrolować kluczowe resorty siłowe, czyli już i Służbę Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Wojsko. I wybory czerwcowe właściwie wywracają te porozumienia, bo w kolejnych tygodniach oczywiście Wojciech Jaruzelski zostaje wybrany prezydentem, ale ledwo co, jednym głosem.
Resorty siłowe też zostają w rękach komunistów.
Resorty, tak, ale po kolei. W lipcu dalej jest prezydent Jaruzelski, ale już komunistom nie udaje się sformułować rządu. Czesław Kiszczak dostaje misję sformowania rządu, nie udaje się to. No i powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego, rząd solidarnościowy, czy przynajmniej tak przyszedł do historii, ale tam rzeczywiście ostatni bastion komunistów, czyli stanowisko ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej, obejmują generałowie Kiszczak i Siwicki. I na tą zmianę trzeba czekać do połowy 90 roku, na zmianę personalną.
Premier ogłosił tak zwaną grubą kreskę, pamiętamy to. I to jest bardzo istotne pytanie. Czy brak rozliczenia komunistów, brak wprowadzenia w życie dekomunizacji bardzo zaszkodził, zaciążył nad polską transformacją, nad drogą do wolności?
Wydaje mi się, to jest mój pogląd, że w tamtym momencie nie było innej drogi niż pójście drogą ewolucji. Taka była logika transformacji tego systemu. Natomiast mój problem i moje zastrzeżenia polegają na tym, że z biegiem czasu, im bardziej oddalaliśmy się od 89, tym pole manewru było większe i trzeba było przystąpić po prostu do szybszej dekomunizacji, głębszej zmiany służb specjalnych, głębszej przebudowy sądownictwa. Tymczasem wiele tych elementów, które państwa polskiego, które powinny zostać gruntownie zmienione, zostały właściwie spetryfikowane. Tutaj symbolem jest właśnie sądownictwo, ale także służby specjalne. No i to są problemy, z którymi borykaliśmy się później przez lata.
Ja bym do tej listy zaniechań dodał jeszcze jeden ważny element, mianowicie brak osądu moralnego komunistów i ich rządów.
Tak, natomiast wydaje mi się, że jednak ogólnie ocena komunizmu, czy ocena nawet Wojciecha Jaruzelskiego, myślę, że była jednak dość klarownie wyrażana przez obóz solidarnościowy. Natomiast problem był taki, że jednak patrząc na badania opinii publicznej, nawet Polacy przez wiele lat byli podzieleni. Dzisiaj to się chyba zmienia, ale ja pamiętam sondaże opinii publicznej, gdzie mniej więcej w połowie rozkładali się zwolennicy i przeciwnicy tezy, że Wojciech Jaruzelski uratował Polskę przed interwencją sowiecką w 1981 roku. Dzisiaj wiemy, że to nie jest prawda, między innymi dzięki badaniom prowadzonym przez Instytut Pamięci Narodowej, no ale ta zmiana także świadomości społecznej zajęła wiele lat.
No cóż, oczywiście po latach można niejako na chłodno mieć pewne zastrzeżenia do tego, co się wydarzyło, ale gdybyśmy się tak cofnęli do tamtych czasów, do tamtych emocji, które w 1989 roku panowały, no to część ludzi oczywiście obawiała się, że nastąpi rozwiązanie siłowe, bo wielokrotnie komuniści sięgali po ten brutalny mechanizm. No a do tego Sowieci nie musieli, czy armia radziecka wówczas nie musiała już do Polski wchodzić, bo przecież do początku lat 90. była tutaj.
Tak, tutaj pan bardzo dobrze wskazał właśnie te także polityczne traumy, które miały wpływ na decyzje podejmowane przez obóz solidarnościowy. To byli ludzie, którzy kilka lat wcześniej przeszli przez stan wojenny i internowanie. I oni na poważnie obawiali się po wyborach czerwcowych, że komuniści w obliczu tej właściwie gigantycznej przegranej i wygranej w tym plebiscycie czerwcowym ludzi Solidarności zdecydują się na jakieś rozwiązanie siłowe. Oni naprawdę się tego obawiali.
A to było realne, bo w jednostkach podległych MSW ogłoszono 6 czerwca stan podwyższonej gotowości.
Nie, to było absolutnie nierealne. Nie było wtedy zdolności mobilizacyjnej Służby Bezpieczeństwa ani wojska do przeprowadzenia takiej operacji. Ona też była nieprzygotowana. Natomiast liderzy Solidarności nie mogli o tym wiedzieć, no bo nie mieli swoich ludzi wewnątrz aparatu władzy, czy przynajmniej armii, Służby Bezpieczeństwa. I dobrze sobie z tego zdawali sprawę Jaruzelski i Kiszczak, że Solidarność obawia się takiej reakcji i bardzo długo tym grali. I mówili, że no, z nami umówiliście się przy okrągłym stole i my jesteśmy gwarantami, że jakiś rodzaj demokratyzacji będzie postępował. Ale ludzie, którzy stoją za naszymi plecami, czy Służba Bezpieczeństwa, czy wojsko, są bardzo źle nastawione i my właściwie jesteśmy waszymi obrońcami. To przez kilka miesięcy działało. Też trzeba przypomnieć kontekst międzynarodowy. Armia sowiecka cały czas stacjonuje w Polsce. Nie widać właściwie symptomów takich widocznych i klarownych upadku Związku Sowieckiego. On jeszcze będzie długo funkcjonował. I także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej dużo wolniej wychodzą z komunizmu. Tutaj moment przełomowy to jest dopiero grudzień 1989 roku, kiedy ludzie zobaczyli, co się dzieje w Rumunii. Za chwilę upadnie też mur berliński. Wtedy już wszyscy zobaczą, że Sowieci nie reagują i że wiatr historii wieje w inną stronę.
No dobrze, to na zakończenie, panie doktorze, spróbujmy dokonać bilansu. To było takie okienko w historii. Wszystko szczęśliwie się złożyło, można było wykorzystać szansę. Nam się to udało. I wielu krajom naszego regionu Związek Sowiecki upadł, a teraz odrodziła się znów silna Rosja, imperialna Rosja, więc z całą pewnością bilans jest pozytywny. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak pan ocenia ten proces transformacji właśnie z tej perspektywy współczesności?
Z tej perspektywy i z perspektywy międzynarodowej, no to był jednak gigantyczny sukces. Mieliśmy zdecydowanie okienko możliwości, które udało nam się w pełni wykorzystać, między innymi przystępując do NATO i Unii Europejskiej. Ale drugą rzeczą, jeżeli już mówimy o rocznicy, którą ja bym chciał podkreślić, to jest ten fakt, od którego zaczęliśmy. To znaczy dynamika zmian i też układ polityczny, który został zawarty przed wyborami czerwcowymi, został właściwie przewrócony głosami ludzi, obywateli, którzy poszli do urn wyborczych i zagłosowali.
Jakby to sportowo podsumować, komuniści otrzymali od narodu polskiego czerwoną kartkę.
Tak jest.
Pan dr Tomasz Kozłowski z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
Proszę Państwa, naszym kolejnym gościem jest pan Adam Kondracki z Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
29 maja w Katowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe trzech żołnierzy podziemia niepodległościowego. Świętej pamięci Władysława Januszewskiego, Edmunda Kasprzyka i Henryka Skałeckiego. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazło ich szczątki w 2021 roku w Katowicach i w Raciborzu. I co jest bardzo ważne, udało się dopisać do końca kolejną tragiczną historię, tym razem trzech żołnierzy, których komuniści skazali nie tylko na śmierć, ale i na niebyt, na zapomnienie.
To jest niezwykłe, że w naszej pracy możemy powiedzieć, w pewnym momencie zakończyliśmy historię i zakończyliśmy ją szczęśliwie. Każdy z tych ludzi był człowiekiem bardzo młodym, a jednocześnie świadomym. Podejmował świadome decyzje w służbie niepodległej w bardzo ponurych i strasznych czasach. Władysław Januszewski, tak jak i drugi nasz bohater Edmund Kasprzyk, urodzili się w pobliżu Dąbrowy Górniczej. Dzisiaj te miejscowości są w składzie administracji, nie podlegają właśnie temu miastu, a więc na Zagłębiu Dąbrowskim. Władysław Januszewski był związany od najmłodszych lat z Armią Krajową, a Edmund Kasprzyk z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, gdzie pełnił już funkcje dowódcze niższego szczebla. Kiedy przeszedł front, dawno już wycofała się Brygada Świętokrzyska, jeden z jej żołnierzy, skoczków, oficer, podporucznik Antoni Sękowski, pseudonim Witold Konrad Metys, on został zrzucony i nie mogąc wypełnić rozkazu na ziemiach, gdzie miał budować drużynę pogotowia akcji specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych, wykorzystując stare znajomości, próbował włączyć się aktywnie do podziemia narodowego właśnie na Zagłębiu i stworzył taki oddział dywersyjny, taki oddział wywiadowczy, który też przeprowadzał akcje zbrojne, akcje zaopatrzeniowe, i przeciwstawiał się w ten sposób instalowanemu tutaj systemowi komunistycznemu. Obydwaj zapłacili bardzo wysoką cenę. Po aresztowaniu w lipcu 1945 roku i po bardzo brutalnym śledztwie w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie zostali w lutym 1946 roku skazani przez Wojskowy Sąd Okręgowy 4 w Katowicach i razem z towarzyszami broni, właśnie także z tym podporucznikiem Antonim Sękowskim, 4 maja 1946 roku straceni w katowickim więzieniu przy ulicy Mikołowskiej.
Tym trzecim żołnierzem, którego udało się odnaleźć w 2021 roku i godnie pochować teraz, kilka dni temu w Katowicach, był Henryk Skałecki.
Henryk Skałecki, pseudonim Suchy, związany z ziemią lubelską. On także był związany, mimo młodych lat, z Armią Krajową. Służył w okolicach miejsca urodzenia, w Woli Sławińskiej, na placówce w Konopnicy, pod dowództwem Bolesława Banaszka, pseudonim Burza, który razem z następcami podlegał pod oddział kapitana Stanisława Łukasika Rysia, to już może bardziej znana postać, ze zgrupowania Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, legendarnego majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. Pełnił tam funkcję łącznika. Miał pecha w lipcu 1945 roku, niedaleko miejsca, gdzie mieszkał, natknął się na pijanego żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, który atakował bagnetem zebranych przed sklepem ludzi, którego w obronie własnej i tych swoich znajomych zranił nożem. To spowodowało, że został potem rozpoznany, został aresztowany i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie na 3 lata więzienia. Właśnie za posiadanie broni oraz zamach na funkcjonariusza publicznego, jakim był żołnierz. Co ciekawe, sąd wycofał się z zarzutów o przynależność 20-latka. w podziemiu niepodległościowym, ponieważ chyba zaniedbano ze strony oskarżenia i śledczych dokładnego zbadania tej sprawy i udowodnienia jego winy.
Ale to jest dziwna historia, bo zarzuty wobec niego wycofano, polecono go zwolnić z więzienia, ale o ile dobrze zrozumiałem, on już wtedy nie żył.
Tak jest, rzeczywiście, kiedy się czyta akta, ja pamiętam też taki dramatyczny podpis Henryka Skałeckiego w czasie pierwszych dni przesłuchania, który rzeczywiście potwierdza to, że on tam był na Zamku Lubelskim bardzo ostro przesłuchiwany i bity, co zresztą zeznał w czasie rozprawy sądowej. I kiedy śledzimy daty, to naprawdę niewiele czasu upłynęło od decyzji marcowej z 1947 roku Wojskowego Sądu tegoż samego w Lublinie, który na podstawie tak zwanej amnestii darował mu karę i nakazał natychmiastowe zwolnienie z więzienia. Jednak 23 marca 1947 roku Suchy w tym więzieniu zmarł. Dość ciekawą opowieścią były także same poszukiwania Henryka Skałeckiego wśród całej piętnastki poszukiwanych przez nas żołnierzy podziemia niepodległościowego i ich współpracowników, których tam właśnie wytypowaliśmy do odszukania, do badań archeologicznych, typowaliśmy te miejsca. Cmentarz Raciborski jest takim niezwykłym cmentarzem w skali kraju. Niewiele jest takich łączek, czyli takich cmentarzy, które nie zostały po tych pochówkach więziennych ponownie zagospodarowane. Oczywiście jest to tylko kwatera, właściwie cztery ostatnie kwatery cmentarza, które jest wciąż używany, ale rzeczywiście tak w tym wypadku było i dało nam to możliwość badania tego miejsca w takim zastanym stanie nieużywanym, czyli łączka, nasyp, 1,5 metra ziemi, jakieś chaszcze, jakieś krzaki, które należało doczyścić i tutaj robiąc dość drobiazgową robotę, bardzo przydały się powojenne zdjęcia lotnicze, które nałożyliśmy na zdjęcia satelitarne. No, zapisy oczywiście księgi cmentarnej i wiele innych takich obserwacji z terenu tego cmentarza, między innymi też posadowienie jeszcze nielicznych, ale jednak w pewnych miejscach występujących stel betonowych z numerkami, które pasowały do tej księgi więziennej.
A czy udało się odnaleźć wszystkich?
Tak, udało się odnaleźć całą piętnastkę poszukiwanych. Z Henrykiem Skałeckim była taka nietypowa sprawa, że wiedzieliśmy, że 12 z poszukiwanych zostało na jednej z tych kwater, których granice musieliśmy na nowo ustalić. Tam spoczywa. A trójka innych zmarłych w więzieniu lub straconych wcześniej, ona spoczywała na pewnej jednej kwaterze cmentarza. Jak się okazało, wpis do księgi cmentarnej wprowadzał w błąd, ponieważ pochowano go pod tym samym numerem, jednak na innej kwaterze. Ale to, że ten cmentarz był w stanie dzikim na tych ostatnich kwaterach cmentarza, byliśmy w stanie te prace wykonać tam i wykonać także poza badaniem archeologicznym taką wstępną ocenę antropologiczną szczątków w samej jamie grobowej. To sprawiło i od razu włączyła nam się lampka alarmowa, kiedy zobaczyliśmy szczątki nie na tej kwaterze, gdzie się spodziewaliśmy, ale niedaleko, które były ułożone nie w sposób spoczynkowy. Identyfikacja potwierdziła, że to właśnie Henryk Skałecki.
To są niesamowite historie. Tych pogrzebów jest dużo i jeszcze wiele nas czeka, ale to, co jest bardzo istotne, przed paroma minutami rozmawialiśmy o przemianach ustrojowych w Polsce, upadku komunizmu i wolnych wyborach. Gdyby nie odsunięcie komunistów od władzy, nigdy byśmy tych bohaterów nie odnaleźli, nigdy byśmy nie dopisali ich życiorysów do końca, nie moglibyśmy ich godnie pochować z wojskowymi honorami, tak jak na to zasługują, no bo komuniści skazali ich na zapomnienie.
Zgadza się. A propos skuteczności prac poszukiwawczych i w ogóle pomysłu, czy to jest możliwe, no rodzi się jakby szereg refleksji. Pierwsza jest taka, że w latach 90. do prokurator wojewódzkich, właściwie w pierwszych latach 90. po upadku systemu zaczęli zgłaszać się ludzie już w podeszłym wieku, którzy składali zeznania na temat represji, których doznali w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i na temat, rzadziej, ale czasami wiedzieli coś na temat prawdopodobnych miejsc pochówku. To oczywiście nie można tego nazwać pochówkiem, to było po prostu ukrycie ciała jako element zbrodni komunistycznej. Ale ci ludzie w tych zeznaniach, które wtedy zostały utrwalone w prokuraturach, a dziś są w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, w zasobie archiwalnym, one często są dla nas taką kotwicą. Tym bardziej, że w 90 roku ci ludzie byli w podeszłym wieku, a dzisiaj niestety już nie żyją. Więc to długie trwanie PRL-u sprawiło, że to była właściwie taka ostatnia szansa, żeby oni złożyli te zeznania. Te archiwa prokuratur wojewódzkich przejął Instytut Pamięci Narodowej. Pod koniec 1998 roku powstał Instytut Pamięci Narodowej. Można by dzisiaj mówić, że z dużym opóźnieniem, ale jednak on też ma poza tymi zeznaniami, ma swoje dokumenty wytworzone przez służby bezpieczeństwa i jakkolwiek znajdują się takie dramatyczne, wstrząsające opisy zbrodni dokonywanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. One znajdują się z rzadka, dlatego że nawet wtedy było to łamaniem prawa, ale takie dokumenty również znajdujemy, więc to jest kolejny trop. No i ostatni taki krok milowy do poszukiwań. Były oczywiście pewne narzędzia wykorzystywane w taki sposób, jaki można było, czyli projekty naukowe, prokuratorzy, którzy mieli pewne narzędzia do poszukiwań, ale choćby pan profesor Szwagrzyk prowadził je już w mniejszym zakresie, nie w całej Polsce, od 2003 roku. Ale ten 2016 rok, zmiana ustawy o IPN, która powoływała Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, dała możliwość państwu polskiemu na takie kompleksowe, dobrze przygotowane poszukiwania, zresztą nie tylko na terenie naszego kraju, ale także za granicą.
I państwo polskie dzięki ludziom służącym w Instytucie Pamięci Narodowej znakomicie się z tego zadania wywiązuje. To jest nasz honorowy obowiązek wobec wszystkich tych, których skazano na śmierć i na niepamięć. Musimy ich przywracać do świadomości, musimy ich odnajdywać i z honorami żegnać.
Słowami Herberta musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu. Powracamy po swoich.
I z tymi słowami naszego wielkiego poety pozostańmy. Pan Adam Kondracki z Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Katowicach był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. 31 maja w Braniewie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna siostry Krzysztofy Klomfas i 14 towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. W uroczystościach wzięli udział wierni z całej Polski, a także przedstawiciele władz kościelnych i państwowych. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali zastępcy prezesa dr habilitowany Krzysztof Szwagrzyk i dr habilitowany Karol Polejowski, a także dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Marek Szymaniak. Historię sióstr przybliża Anna Dymek z Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Gdańsku.
W lipcu 2020 roku specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji przeprowadzili prace poszukiwawcze na dawnym cmentarzu w Gdańsku Brętowie. Poszukiwania dotyczyły siostry Karitiny Fal, która zmarła 5 czerwca 1945 roku. Siostra Karitina, 58-letnia wikaria generalna, broniła swoje młodsze współsiostry przed żołnierzami Armii Czerwonej, którzy wtargnęli do miejsca zamieszkania zakonnic. Została brutalnie pobita, w wyniku czego zmarła. Po śmierci została pochowana na wyżej wymienionym cmentarzu znajdującym się obecnie przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku. Drugi etap prac dotyczył odnalezienia szczątków sióstr Katarzynek ofiar Sowietów i miał miejsce w Olsztynie na terenie nieistniejącego dziś cmentarza przy dawnym Szpitalu Mariackim. Obecnie na terenie cmentarza znajduje się park. Prace poszukiwawcze trwały 2 tygodnie, od 19 do 30 października 2020 roku. W ich wyniku ekshumowano szczątki 3 sióstr. Ostatni etap prac poszukiwawczych odbył się na cmentarzu komunalnym w Ornecie w grudniu 2020 roku. Celem tych prac było odnalezienie szczątków siostry Rolandy, Marii Abraham, siostry Gunhildy, Doroty Stefan oraz siostry Bony, Anny Pestki. W wyniku prac podjęto 3 szkielety, przy których odnaleziono metaliki zakonne, krzyżyki oraz elementy stroju zakonnego i różańce.
W Warszawie odbył się pogrzeb majora Bogusława Nizieńskiego. Uroczystości zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej rozpoczęły się mszą w katedrze polowej Wojska Polskiego. Po ceremonii żałobnej kondukt udał się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie major Niziński został pochowany. Bogusław Niziński zmarł 18 maja w wieku 97 lat. Był żołnierzem Armii Krajowej, działaczem antykomunistycznym, a po 1989 roku sędzią i prawnikiem. Świętej pamięci Bogusława Niziańskiego wspomina dr Piotr Gontarczyk z Biura Badań Historycznych IPN.
Obcowałem z panem sędzią na co dzień i to muszę powiedzieć, było coś, co jakby kształtuje człowieka na całe życie. Był to człowiek niezwykle uczciwy, niezwykle pracowity i niezwykle oddany swoim obowiązkom. To był taki przedwojenny człowiek, urzędnik, którego no, nie istnieją nawet godziny pracy dla niego. Oczywiście od nas od tego nie oczekiwał, ale jego zaangażowanie, to wszystko, jakieś pieniądze, pensja, stanowisko, dla niego nie miało absolutnie żadnego znaczenia. On całe swoje życie traktował jako służba Polsce. Na pogrzebie pana sędziego stawili się bodaj wszyscy żyjący pracownicy, włącznie z kierowcami, ponieważ ten człowiek wzbudzał codziennie niezwykły szacunek i niezwykłą sympatię. On także swoich pracowników, współpracowników nie traktował jako tylko pracowników. On był dla nas niezwykle serdeczny, traktował nas trochę jak ojciec. To było tak, że on dokładnie wiedział, kto ma jakie kłopoty rodzinne, domowe czy jakiekolwiek inne. I starał się we wszystkim pomóc. Trudno będzie wskazać kogoś w moim życiu, kto od strony takiej zawodowej, ale także państwowej i wszelkiej innej odegrał w moim życiu większą rolę.
4 czerwca 2025 roku w Słupsku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika premiera Jana Olszewskiego, pierwszego prezesa Rady Ministrów powołanego przez Sejm, wybrany w wolnych wyborach po 1989 roku, niezłomnego obrońcy praw człowieka, uczestnika Powstania Warszawskiego, adwokata, opozycjonisty i patrioty, który przez całe życie pozostał wierny wartościom prawdy, wolności i godności, mówi dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej.
Jan Olszewski to postać wyjątkowa w polskiej historii najnowszej. To harcerz szarych szeregów, który w Powstaniu Warszawskim miał pełnić funkcję łącznika, ale szybkie zakończenie walk na Pradze pozbawiło go możliwości czynnego udziału w powstaniu. Po wkroczeniu Sowietów do Polski przez rok uczestniczył w antykomunistycznej konspiracji. Po zakończonych studiach prawniczych bronił jako adwokat w najgłośniejszych procesach politycznych lat 60., 70. i 80. Od samego początku był w pełni zaangażowany w kształtującą się opozycję antykomunistyczną, w działalność niepodległościową. 6 grudnia 1991 roku stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu odrodzonej Polski. To właśnie jego rząd zrealizował uchwałę lustracyjną z 28 maja 1992 roku. 4 czerwca 1992 roku został obalony przez obrońców Okrągłego Stołu. Jan Olszewski zmarł 7 lutego 2019 roku.
I to wszystko w tym wydaniu magazynu Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Państwu Małgorzata Frydrych i mówiący te słowa Paweł Lekki. Do usłyszenia.